TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24 minuty po godzinie 5. Co zmieniliby Państwo w naszej ochronie zdrowia? O to dzisiaj pytamy. 22 44 044. Pan Andrzej z ziemi lubuskiej telefonuje. Dzień dobry, słuchamy.
Witam panie redaktorze, witam serdecznie. No, jednym zdaniem to trzeba powiedzieć wszystko. Wszystko należałoby zmienić. No, służba zdrowia, ochrona zdrowia, jakbyśmy ją nie nazywali, no nie działa sprawnie, tak? Tutaj się zgadzamy. Chyba nie będzie dzisiaj osoby, które powiedziały, jak wspaniale ta nasza służba zdrowia i ochrona działa, nie? I teraz zastanówmy się, co nie działa i no i wniosek, dlaczego nie działa i co można zrobić, tak? Przede wszystkim, co nie działa? Dostępność do tak zwanych specjalistów. Dentyści. No kurczę, za komuny dzieci miały w szkole dentystę. Ja nie chcę mówić komu na wróć, no bo to jest straszny system, ale pamięta pan, czy jeszcze u pana za pana czasu już tego nie było?
Jeszcze było w tych wczesnych latach 90.
No przecież to jest najważniejsze, no. Panie redaktorze, no bo mamy limit czasowy, nie będziemy tutaj pół godziny, bo ma pan specjalistę, może specjalista panu odpowie, co należy zmienić. Natomiast wie pan, zacznijmy od tego dentysty nieszczęsnego. No dentysta praktycznie nie istnieje na Narodowym Funduszu Zdrowia. Teraz może pan zadzwonić dzisiaj i panu powiedzą, dobrze, no przyjdzie pan do pana Kaskę, może pan jutro przyjść. A co pan z bólem zęba będzie 9 miesięcy czekał albo 2 lata? To jest straszne. Oczywiście politycy, co szkodzi obiecać. Ja pamiętam, jak ten pan Hołownia chyba się nazywa, ten showman, mówił, że lekarze będą do nas dzwonić, tak? Kiedy ostatnio do pana zadzwonił lekarz?
Chyba nigdy.
No i tak moglibyśmy wymieniać.
A nie, nie zadzwonił, przepraszam, teleporady przecież są i coś było. Bardzo dziękuję. Pan Andrzej z ziemi lubuskiej w taki oto sposób rozpoczął naszą dyskusję. Bardzo jestem ciekaw, czy pan Andrzej korzystał z opieki stomatologicznej na NFZ. Czy pan Andrzej próbował skorzystać? Bo proszę państwa, pokutuje coś takiego, że my jesteśmy przekonani, że na NFZ te rzeczy, które są, to na pewno jest kolejka, 9 miesięcy i tak dalej. A próbowali państwo? Bo jakbyśmy zapytali sam Fundusz Zdrowia o to, jak sytuacja wygląda, to fundusz by powiedział, że są miejsca, nawet na przykład w Warszawie, gdzie wystarczy kilka dni poczekać na stomatologa na NFZ. Czasami po prostu to warto sprawdzić. 22 44 044. Bernard z północnej Bawarii telefonuje. Panie Bernardzie, słuchamy.
Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję i pana Andrzeja z ziemi lubyskiej serdecznie pozdrawiam. Chciałem meldunek pogodowy złożyć u nas w północnej Bawarii bez opadów. 5,5 stopnia, sprawdziłem temperaturę, zimno dość, niebo zachmurzone, tak zobaczymy, co ten dzień przyniesie. Ptaszki śpiewają, to tyle, dziękuję. I też pana Pawła z Płocka pozdrawiam, troszkę humorystycznie czy żartobliwie, ale solidaryzuję się z panem Andrzejem. Śląska Solidarność, trzymamy się razem. Natomiast do tematu służba zdrowia w Polsce, no wiadomo, że są jakieś reformy potrzebne. Pan Andrzej już wspominał o tej nieszczęsnej dostępności stomatologów. Jeszcze jak byłem w Polsce, to też leczyłem się prywatnie. Nigdy jakby nie odważyłem się wtedy jeszcze na kasę chorych korzystać z usług stomatologicznych. Zawsze się tego bałem, zawsze wyciągałem pieniądze i płaciłem, że tak powiem. Natomiast to jest jakiś problem na pewno. Ja uważam, że w cyfryzacji może są jakieś szanse w tym właśnie, żeby tą elektroniczną kartę pacjenta wprowadzić. To uważam, że jest bardzo dobry ruch ze strony NFZ-u. No i przede wszystkim terminy, żeby po prostu, jak już dostaniemy terminu specjalisty, żeby tych terminów po prostu nie, żeby z nich korzystać, jakby aktywnie, względnie odmawiać je. I tutaj też uważam, że jakieś rozwiązania cyfrowe byłyby pożyteczne. Jeżeli ktoś nie jest w stanie z terminu skorzystać, żeby go po prostu odmówił, a nie blokował tego terminu dla innych. No jest co robić jeszcze w tej służbie zdrowia u nas w Polsce. Także każdemu z ministrów zdrowia życzę dobrej ręki, jakby dobrych pomysłów, żeby móc to jakoś sensownie reformować. Chociaż i tak twierdzę, z tego co słyszę i jak mam kontakt z ludźmi, ze znajomymi w Polsce, to dużo się poprawiło. Dużo się poprawiło. Niestety tutaj powiem szczerze, u nas w Niemczech nieco się pogarsza, także to jest to zrównywanie poziomów, że tak powiem. Nie podoba mi się to, co się dzieje często tutaj u nas. No a co do sytuacji w Polsce, jestem pełen optymizmu. To tyle, dziękuję.
Dziękuję, to był pan Bernard z północnej Bawarii. I rzeczywiście to, że coś u nas funkcjonuje lepiej niż zawsze uważaliśmy, albo niż dawniej to wyglądało, łatwiej dostrzec zdecydowanie z zagranicznej perspektywy. Pan Tomasz telefonuje z Warszawy, słuchamy.
Dzień dobry panie redaktorze, witam szanownych państwa. Może ja tak na szybko z własnego doświadczenia. 30 grudnia poszedłem wieczorem z psem na spacer, poślizgnąłem się, upadłem na rękę, poszedłem spać, w nocy się obudziłem z bólem, o 3 w nocy byłem w szpitalu bielańskim, na SOR-ze. Kolejka w sumie nie za duża i myślałem, że szybko zostanę przyjęty. O godzinie 9 rano zadzwoniłem w końcu do pani dyrektor szpitala. Na szczęście był na stronie podany. Zostałem przekierowany, o dziwo odebrała, to też byłem bardzo miło zaskoczony. Zostałem przekierowany do rzecznika praw pacjenta w szpitalu. No i powiedziałem, jaka jest sytuacja, że inni pacjenci są przyjmowani, a ortopedyczni siedzą, a była przede mną jeszcze pani, która przyszła chyba o 1 w nocy, więc to już sporo godzin. No i faktycznie dopiero zostaliśmy wtedy, pacjenci ortopedyczni zostali dopiero wtedy przyjęci. Poszliśmy pod gabinet z tego SOR-u, czekaliśmy dalej na pana lekarza. Generalnie o godzinie 12 zostaliśmy przyjęci przez pana lekarza. No i tam już cała procedura zaczęła się poruszać do przodu. Finalnie wyszedłem chyba o 15 ze szpitala. Natomiast to, co mnie najbardziej z tego wszystkiego zmartwiło, to lekarz, jak się go zapytałem, czemu tak długo, on powiedział, że nikt mnie nie poinformował. I tu cały, myślę, leży klucz tego problemu. Szpitale są zarządzane, moim zdaniem, tak jak za PRL-u. Jest to po prostu na odwal się. Tu myślę, że ile byśmy tych pieniędzy nie dosypali, to jeżeli szpital będzie źle zarządzany, jeżeli nie będzie odpowiednich procedur przepływu informacji, to dalej będziemy płacić lekarzom, pielęgniarkom, bo myślę, że już ich pensje nie są takie małe, bo zarabiała pielęgniarka więcej niż średnia krajowa, przynajmniej tak statystycznie wynika. A mimo wszystko ciągle będzie coś nie tak. Więc tu myślę, że leży klucz problemu, zarządzanie. Dlatego uważam, że pani minister, która jest w tej chwili przyjęta, która potrafiła jakoś zarządzić tymi szpitalami tam na Pomorzu, mam nadzieję, że jakoś się wykaże. Także to takie moje zdanie. A próbowałem leczyć zęby na NFZ i przyznam się szczerze, że z własnego doświadczenia, że faktycznie terminy nie są długie. Natomiast inaczej, z bólem zawsze zostaniemy przyjęci, więc to, co pan Andrzej mówi, to jest bzdura. Jeżeli mówimy, że boli nas ząb, to zawsze nas przejmą od ręki, natomiast samo wykonanie, takie średnie i jeżeli chcielibyśmy mieć po prostu lepsze rozwiązania, to wtedy już trzeba niestety płacić.
Panie dziękuję Tomku, uprzejmie. Ja też dziękuję bardzo, to był pan Tomek z Warszawy. Ja też spróbowałem skorzystać. Jest tak, że usługa wygląda tak jak, jeśli chodzi o samą tę medyczną usługę, tak jak w prywatnym gabinecie, tylko to jest tak, że jeden pacjent za drugim i nie ma tutaj przestrzeni na taką miłą relację z panią stomatolog czy z panem lekarzem stomatologiem. Ale działa, jest, można z tego skorzystać. Pan Tomek potwierdza. Nasz numer to 22 44 044. Pan Łukasz telefonuje z Będzina. Słuchamy.
Dzień dobry. Pan Bernard, mówiąc, że raczył płacić przy zabiegach stomatologicznych, pewnie miał na myśli znieczulenie. Bo tutaj każdy wyciąga, że tak powiem, trochę grosza, aby uniknąć bólu. No i ta przysłowiowa plomba, jeżeli nie zapłacimy, to mamy ją jakąś tam chyba kolorową, brzydką, niestety za tą białą, ładną, która się inaczej prezentuje na tym chorym zębie. też musi być solidnie zapłacona. Tutaj chyba nikt nie wdroży dobrych zmian, proszę Państwa. Mądre głowy przez dekady tego nie potrafiły zrobić. Ja też nie będę się mądrzył. Ale ja zadzwoniłem dzisiaj dlatego, aby zaapelować. Bo proszę Państwa, wszystkich nas interesuje służba zdrowia wtedy, kiedy musimy z niej skorzystać. Na co dzień nie interesują nas te kolejki, to co tam się dzieje. Dlatego apel, inwestujmy w nasze zdrowie, kiedy możemy. Nie żałujmy na naprawdę dobrej jakości produkty. Uprawiajmy sport, bo jeżeli to będziemy robić, naprawdę będziemy omijać dużym łukiem lekarzy. No a tutaj, jeżeli mógłbym coś wdrożyć, proszę Państwa, niestety prywatne praktyki lekarskie. No, często gęsto tych lekarzy może nie być gdzieś tam w szpitalach na tym przysłowiowym leczeniu na NFZ, ponieważ panowie i panie lekarze, lekarki chcą sowicie napełnić swój portfel, proszę Państwa, poprzez praktyki lekarskie. I tak jak nie przerażają kolejki w tych prywatnych gabinetach, gdzie ludzie niestety, ale płacąc za tą służbę zdrowia poprzez swoje podatki, muszą niestety na starość wykładać pieniądze swoje prywatne, aby zostać przyjęci. Także tutaj ta praktyka lekarska, lekarzy, prywatna, przepraszam, powinna być jakoś ukrócona przez Ministerstwo Zdrowia, ale czy tak małej ilości lekarzy, czy można kiwać palcem do nich? Chyba raczej nie. Pozdrawiam.
To był pan Łukasz z Będzina. Dziękujemy bardzo za ten kolejny głos. A jeśli chodzi o zmiany, które nas czekają, to elektroniczna karta pacjenta ma tutaj sprawić, że na przykład trafiamy do karetki pogotowia i tam już zaczyna się ten proces rozpoznania jakiejś doraźnej pomocy i to, co się tam wydarzy, już automatycznie jest widoczne w szpitalu w systemie. To znaczy nikt nie musi, nie wiem, biegać z kartkami do z oddziału gdzieś tam jeszcze na terenie szpitala. Państwo w telefonie już to widzą w internetowym koncie pacjenta. Cała historia leczenia, to czy jesteśmy na przykład alergikami, jakie przyjmujemy leki. Po wpisaniu naszych danych to wszystko ma się wyświetlić w tej elektronicznej karcie pacjenta, a zatem czeka nas rewolucja. Jak Państwo patrzą na te plany i jakie są Państwa doświadczenia? Pan Andrzej telefonuje z Łodzi, słuchamy.
Dzień dobry, panie redaktorze. Do tematu trzeba podejść od drugiej strony. Po prostu przemysł spożywczy nie może produkować pacjentów, klientów przemysłowi farmaceutycznemu. Na początku, to znaczy u Państwa na antenie padło takie stwierdzenie, że nadwaga jest matką wszystkich chorób i to był specjalista, także tu chyba nie potrzeba uzasadnienia. Wystarczy na początku wycofać syrop glukozowo-fruktozowy z żywności i no jako, że choroby serca są też jednym z głównych przyczyn, eufemistycznie mówiąc, odejść. Wystarczy również zakazać używania przez przemysł tłuszczu palmowego, to znaczy utwardzonego tłuszczu palmowego i powolutku będziemy wychodzili na prostą. No trzeba powiedzieć, że ochrona zdrowia funkcjonuje gospodarce niedoboru, czyli brakuje lekarzy, sprzętu, pieniędzy, brakuje wszystkiego. Czyli trzeba dostosować ilość pacjentów do możliwości służby zdrowia. Nie inaczej niż dbając o zdrowie. Dbanie o zdrowie zaczyna się na półce. Próbował pan kupić słodycze bez syropu fruktozowo-glukozowego.
Panie Andrzeju, jeśli chodzi o skład słodyczy w sklepach, to bardzo ciężko jest znaleźć coś o krótkim składzie, coś
tak,
dobrego.
Tak, ale to działa na zdrowie, na nadwagę. Człowiek nie może zawiązać własnej sznurówki, bo ma nadwagę. Siada mu serce, bo ma zapchane żyły, bo jest tam też
pan wskazuje na te składniki w żywności, a ja bym jeszcze dopisał do tego bardzo łatwo dostępny powszechnie alkohol. Też myślę, że wyszłoby nam na zdrowie ograniczenie tego.
Wie pan, ludziom troszeczkę, to znaczy alkohol działa, no powiedzmy jak narkotyk, no po takim życiu, jaką nam, wie pan co, ja bym pił cały czas, gdybym żył tak jak zafundowali nam to nami rządzący. No to stres jest, no. Jakoś to trzeba rozładować ten stres, no.
Dziękuję
za... Nie, panie redaktorze, niezależnie od tego, kto rządzi oczywiście, piłbym. Niezależnie od tego, czy dziękuję, to było PiS, za... czy PO, to i tak bym pił.
Dziękuję za ten głos. No i właśnie, proszę państwa, tak to niekiedy jest relatywizowane, w błahy sposób przedstawiane, a tak naprawdę myślę, że gdybyśmy tutaj porównali konsekwencje dla nas spożywania trochę bardziej przetworzonej żywności, a łatwej dostępności alkoholu, to byśmy mogli dojść do bardzo ciekawych wniosków, bo wydaje mi się, że to właśnie spożywanie alkoholu nadmierne, czy też w ogóle spożywanie jest powodem, że miliardy złotych wyciekają gdzieś z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, czy też po prostu są na to przeznaczane. Są badania, które o tym mówią. Pan Zdzisław z Warszawy telefonuje, słuchamy.
Dzień dobry. Oczywiście elektronizacja, informatyzacja służby zdrowia jest konieczna, ponieważ ona zmniejsza koszty administracyjne i wpływa znacząco na obniżenie w ogóle kosztów leczenia, a również przyspiesza diagnozę lekarską. Poza tym prawdopodobnie za chwilę w coraz większym stopniu w profilaktyce i w leczeniu zastosujemy sztuczną inteligencję, która też pomoże lekarzom i wszystkim pracownikom służby zdrowia w bardziej sprawnym leczeniu. Ale mam też inną propozycję. Wróćmy do tego, co mają na przykład cywilizacje starsze od naszej, a róbmy to, co robią w Chinach. To znaczy przerwę na gimnastykę w czasie dnia pracy, o jakiejś określonej porze, w zakładzie pracy, korporacji, w szkole. Przerwa na gimnastykę, trwająca, nie wiem, 10 minut, 15 albo dwa razy w ciągu pracy, coś takiego. I już mamy lepiej, już ten stan naszego zdrowia się poprawia.
Ja tutaj
poprawia.
Spoglądam, panie Zdzisławie, w kierunku Liwii, która realizuje naszą audycję i tutaj Liwia jest miłośniczką sportów różnych i tak się zastanawiam, czy to by się sprawdziło u nas w redakcji, taka gimnastyka poranna. Może byśmy państwa tutaj w ten sposób zachęcili do aktywności. Rozglądam się w kierunku tutaj pokoju wydawców i w ogóle wokół siebie i nie znajduję potwierdzenia tego. Ale pan by ćwiczył z rana, tak? Panie Zdzisławie.
W tym przypadku to jest inna sprawa. Ja ćwiczę, bo jestem od tego przyzwyczajony jeszcze od czasu przedszkola, a było to w zamierzchłych czasach PRL-u. I ćwiczę co rano. Z małżonką ćwiczymy. Oczywiście nie są to ćwiczenia jakieś takie absorbujące, czy jakieś tam chińskie tai chi, ale po prostu podstawowe jakieś ćwiczenia rozruchowe, które pomagają nam spędzić efektywnie czas po obudzeniu. I to jest, polecam to naprawdę, bo jest to proste, nie kosztowne, a naprawdę pomocne w służbie. Jeżeli zaś chodzi o całą służbę zdrowia, to mam tutaj jeszcze taką sprawę. Czym się różni służba zdrowia od takiej policji, straży pożarnej i innych służb, które nie muszą być stale dochodowe, a nagle okazuje się, że służba zdrowia musi wyjść na swoje, nie może być niedochodowa. A nie wiem dlaczego. Stoją tomografy i inne maszyny skomplikowane do badań i nie są wykorzystywane, bo nagle szpital nie ma pieniędzy na procedury. Jak to nie ma procedury? Jakie są koszty tych badań? Koszty są niespółmiernie małe w stosunku do tego, co to badanie jest wycenione w ramach NFZ-u. To trzeba zmienić, bo to jest chore i tyle.
To był pan Zdzisław z Warszawy. Za chwilę wracamy do naszej porannej dyskusji. To jest pierwszy program TOK FM. Mamy 15 minut do godziny 6. Co państwo zmieniliby w ochronie zdrowia? A może czekają po prostu państwo na to, co nas czeka w niedalekiej przyszłości? Czyli elektroniczny obieg dokumentów dotyczących naszego zdrowia, e-recepty, e-skierowania, to już w tej chwili mamy, ale wszystko w jednym miejscu. Historia naszego leczenia, świadczenia, z których skorzystaliśmy. Taka ma być przyszłość. 22 44 044. Zobaczymy, co myśli na ten temat pan Darek z Poznania. Usłyszymy, a nie zobaczymy. Dzień dobry, słuchamy.
Dzień dobry. Chciałbym tylko tyle powiedzieć, że Trudno mi jest na przykład dostać się do specjalistów. To znaczy, na przykład wizytę u diabetologa mam za 2 lata. Wizytę u neurologa mam za 1,5 roku. A na co ja płacę składki? To jest podstawowe pytanie. Mhm. Płacę składki i ja z tego nie mam nic. Ja muszę iść prywatnie w tym momencie. Ja już abstrahuję od tego, że do stomatologa tak i tak chodzę prywatnie. Bo na państwową służbę zdrowia nie mam co liczyć. Więc to są podstawowe pytania. No i proszę mi odpowiedzieć, po co ja płacę te składki? Niech te składki będą zlikwidowane. Niech każdy sobie płaci na co chce, na przykład. I niech sobie wtedy chodzi do takiego specjalisty, jakiego będzie chciał. No bo tak, no bo ja mogę iść do lekarza rodzinnego i tu się okazuje, że nagle u lekarza rodzinnego dostaję dawkę dziecięcą. Dowiaduję się o tym na przykład w aptece. I pani aptekarka mi mówi, ty powinien mieć pan wyższą dawkę, bo pan nie jest dzieckiem.
Bardzo dziękuję. To był pan Darek z Poznania. Ja, proszę państwa, zostawiłbym jednak kwestię dawkowania leków lekarzom. I myślę, że z budżetem ochrony zdrowia to nie ma nic wspólnego. Pan Marek z Warszawy, słuchamy.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja pan, tak zadumałem się przez chwilę w tej przerwie, bo po panu Zdzisławie mogę być... Ja muszę to przemyśleć, bo ja drugi raz się z nim zgadzam w ostatnich dniach w 100%. Szok po prostu. Muszę to przemyśleć w weekend. No, mówiąc zupełnie poważnie, miał rację. Miał ogromną rację. Ludzie nie dbają o siebie, o swoje zdrowie sami. W dużej części i tutaj akurat jest to istotne. Systemowo też miał rację, bo to jest dziwna historia. Niż państwo zwrócili uwagę na to, że brakuje w Polsce lekarzy, brakuje prawników. I to są bardzo dobrze płatne zawody. To co takiego się dzieje, że na wizyty czeka się latami, na sprawy sądowe ciągną się, na rozprawy czeka się latami? Co takiego jest złego w systemie, że świetnie płatne zawody mają ciągle deficyt ludzi, którzy mogliby te zawody wykonywać? I powiem panu tak, jak mówię to wielu sprawach i to jest smutne dla mnie, taka smutna refleksja, że po prostu dlatego, że mamy bardzo słabych polityków, którzy nie potrafią systemu dobrze tworzyć, podejmują głupkowate decyzje, niemądre, nieprzemyślane. I tutaj jest cały problem.
Panie Marku, tak, i to jest też tak, że kwestia oczekiwań w stosunku do państwa jest, no na coś się trzeba zdecydować. Żyjemy w państwie, w którym relacja budżetu na ochronę zdrowia w stosunku do PKB jest słaba na tle unijnych państw. My po prostu wciąż, mimo że te wydatki cały czas rosną, my wciąż za mało wydajemy, no bo na przykład wolimy mieć 800+, no nie da się bez jakiegoś uszczerbku mieć tego i tego.
Panie redaktorze, tak, tylko wie pan co, sobie 800+, to moglibyśmy tutaj otwierać tę dyskusję i ciągnąć, bo miliardy złotych idą na ludzi, którzy po prostu nie potrzebują tego, na rodziny, które nie potrzebują tego 800+, bo mają duży dochód. Ale ja chciałem powiedzieć, co bym zmienił, bo pytanie było takie... I tak to podejdę do tego bardzo poważnie na koniec. Wie pan co, ja miałem właśnie parę dni temu takie... co parę lat takie męskie badania ogólne za pieniądze, ciężkie pieniądze do zrobienia. I wie pan, co mnie zaciekawiło, że te badania zamiast trwać jeden dzień, one zostały rozłożone na 3 dni. 2 razy już odwołano moją wizytę, ponieważ lekarze nagle odwoływali je z powodu tego, że jeszcze nie wrócili z innego szpitala, a jeszcze z innej przychodni ktoś nie dojechał, bo miał jakieś tam inne rzeczy, a jeszcze trzeci lekarz okazało się, że operował jeszcze w innym szpitalu. Ja bym zmienił to i zakazałbym tego, żeby lekarze pracowali w 6-7 miejscach naraz, bo tego się dowiedziałem, bo mi to zaciekawiło. Spokojnie i grzecznie porozmawiałem z tymi paniami, które po prostu powiedziały mi prawdę, jak to wygląda. Lekarze szkolą się latami, szkolą się za bardzo często państwowe pieniądze, a potem chodzi właściwie wyłącznie za państwowe pieniądze, dużej ogromnej części, a natomiast potem się okazuje, że pracują w kilku miejscach naraz, mają gigantyczne dochody, czego im nie zabieram, bo to jest jakby sprawa każdego, żeby pracował ile chce i zarabiał ile chce. Ale potem przychodzą zmęczeni, pracują w kilku miejscach naraz. Dziwna historia. Nie ma lekarzy, nie ma prawników, a kiedy są, to na przykład tak z lekarzami dzieją się takie dziwne historie, że państwo pozwala na to, żeby pracowali w wielu miejscach naraz i po prostu nie mogli normalnie funkcjonować.
To był pan Marek z Warszawy, dziękuję bardzo. Każdy medal, proszę państwa, ma dwie strony i gdyby tak ktoś zakazał w ogóle wprowadzania jakichś takich zakazów i jakieś takie negatywne konsekwencje dla kogokolwiek powodują negatywną reakcję. Wyobraźmy sobie, że lekarze mają pozakazywane wykonywanie obowiązków w różnych placówkach i wyobraźmy sobie sytuację, w której po prostu nie ma ich do obsadzenia w jakimś szpitalu na oddziale i z tego powodu oddziały są zamykane. Wyobraźmy sobie, jaka awantura by była, gdyby tak to się potoczyło. Pani Urszula z Poznania jest z nami, słuchamy.
Dzień dobry. Ja się nie zgadzam z fanem, który dzwonił z Poznania, że tak długo czeka się na terminy. Ja nie wiem, czy my Polacy tak musimy narzekać strasznie. Dam przykład. Do kardiologa 3 tygodnie. Do neurologa, no góra 3 miesiące. Do diabetologa 2 tygodnie. Do laryngologa 3 tygodnie. I to tak się dostawałam do lekarza. Więc ja nie rozumiem, jak tutaj pan mówi, który czeka 1,5 roku, 9 miesięcy. To nie wiem, do jakiego on lekarza chodzi. A jeżeli chodzi o lekarzy i jest wolny termin, to już miałam kilka razy, że dzwonili do mnie do domu, że się zwolnił termin i czy mogę przyjść w tym terminie wcześniejszym. Więc nie rozumiem tych ludzi. Naprawdę można dostać się dużo wcześniej. Mm-hmm. Na Fundusz Zdrowia można się do stomatologa dostać. Owszem, czasami się trzeba dłużej czekać. A propos SOR-ów, to miałam złamaną nogę. Zostałam przyjęta od razu. Bardzo miła obsługa w Poznaniu. Także naprawdę ja nie narzekam.
Bardzo dziękuję. Takim doświadczeniem dzieli się z nami pani Urszula z Poznania. Pewnie też zależy, która przychodnia, zależy jaka specjalizacja i tak dalej. Natomiast jest wiele takich sytuacji, kiedy to telefonujemy do jednego miejsca, trzeba czekać 2 miesiące, w tym samym mieście inna placówka, czekamy 2 tygodnie. Powinien nam pomagać w tym system, w którym sprawdzamy, jest taka strona internetowa, kolejki do lekarzy, ale niestety przychodnie tam niezbyt pilnie wprowadzają, niezbyt sumiennie wprowadzają informacje. Tu się świeci na zielono, że bez kolejki, a dzwonimy i słyszymy, że jednak jest kolejka. Pan Paweł z Płocka do nas teraz dołącza, słuchamy.
Dzień dobry. Padło w pierwszym głosie pytanie, kiedy do pana zadzwonił lekarz? Przed chwilą była odpowiedź, że zdarza się, że dzwonią. Ja też jestem takim przypadkiem, korzystam nie za często z przychodni, która po prostu dzwoni do mnie, że jutro mam wizytę, czy potwierdzam, ewentualnie mogę, żebym przyspieszył, bo jest termin. To nie coś, po prostu, ponieważ staram się nie chorować, to się zdarza się. Drugie, padło tu parę odpowiedzi. Co zmienić? Mniej żreć, zdrowiej, nie chorować. Trzecia informacja. Aha, nie jeść jeszcze byle czego. I nie pić byle czego. Potem taka była też informacja. Co zmienić w systemie? No więc system, służba zdrowia to w pewnym sensie również odzwierciedla prawa rynku. Jak jest za duży popyt, to podaż nie nadąża. Wtedy po prostu z próżnego nie naleje. Więc trzeba by, żeby na przykład te szpitale nie zadłużały się, to trzeba przynajmniej spróbować. Tak jak już kiedyś było, żeby konkurowali płatnicy. Płatnicy. Oni by po prostu, to było w reformie tej AWS-owskiej, Buzka.
Tak, tak. I to później zostało przez SLD zmienione na NFZ.
Natychmiast zostało zmienione, nawet nie pozwolono spróbować. A służba zdrowia to również w jakiejś części rynek. Więc jeśli chodzi o gimnastykę, No ja pamiętam te czasy, bo mam te swoje lata i pamiętam te czasy, kiedy, że przez radio, w polskim radio codziennie była jakaś gimnastyka. Cholera jasna, nigdy nie miałem czasu z tej gimnastyki skorzystać. Wypadało mi, że tak powiem, dbać o kondycję wtedy, gdy spieszyłem się do pracy, do autobusu czy do tramwaju. Także jeden sposób jest. No, najlepiej, żeby była służba, była tutaj taki głos padł. Tak jak w Ameryce. Masz starcie na to wybierać z takiego lekarza taką przychodnię, jaką chcesz, a jak nie masz, to zdychasz pod płotem.
Pan Paweł z Płocka, no nie chciałbym takiej rzeczywistości dla nas pacjentów. Pan Sebastian ze Szczecina. Powoli już zbliżamy się do końca. Słuchamy pana, panie Sebastianie.
Znaczy, jedna uwaga też, słuchając państwa, i taka istotna. Wszyscy mają problem z dostaniem się do lekarza na pierwszą linię, a więc proszę zwrócić uwagę, że to ambulatorium odgrywa kluczową rolę, a jednocześnie każdy powiat chce mieć swój szpital. Więc jeżeli posłuchamy pani minister, która chce konsolidować i oddelegować te zabiegi do dużych szpitali, które będą rzeczywiście pełniły funkcję, to pojawią się lekarze na rynku, którzy będą dostępni na tej pierwszej linii. I druga kwestia, jeżeli mamy konsultacje specjalisty, to naprawdę potem leczyć może lekarz rodzinny. I ta efektywność bardzo szybko się poprawi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Sebastian ze Szczecina, a pan Marcin także ze stolicy Pomorza Zachodniego telefonuje. Słuchamy. Panie Marcinie, jest pan na antenie.
Dzień dobry. Wie pan co, bo ja tylko dzwonię w takiej sprawie. Bo wszyscy mówią o tych składkach, o tych pieniądzach na tą służbę zdrowia. Moja żona robiła na etacie i miała swoją działalność. Czyli płaciła w zakładzie, zakład jej płacił składkę zdrowotną i oczywiście na etacie nie miała emerytalnej składki, tylko zdrowotną musiała płacić. Czyli płaciła dwie składki zdrowotne. Ja się zastanawiam, czy jak moja żona pójdzie do szpitala, czy będzie dwa razy lepiej leczona, czy będzie tak samo? Bo chodzi mi o to, że wczoraj był u was minister, czy wiceminister rolnictwa i tam było właśnie takie coś powiedziane, że a rolnicy płacą KRUS i on tam będzie miał chorobowego 23 zł. A ten, czy on będzie gorzej leczony niż moja żona, czy będzie tak samo leczony? I tylko chciałem to powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Pan Marcin ze Szczecina. I to był ostatni głos w naszej dyskusji, do której jeszcze wrócimy po 6.20, kiedy przyjrzymy się elektronicznej karcie pacjenta.